Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge. Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. W nowej miniserii audycji, do której chcę Was zaprosić, pokażę Wam 10 polskich innowacji dla dobra Ziemi. Realizujemy ją w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Poznajcie liderów 10 finałowych startupów, którzy dzięki swoim naprawdę innowacyjnym rozwiązaniom próbują dosłownie zmienić świat, choć wiemy, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale im naprawdę o to chodzi. Bardzo fascynująca podróż przed nami. Zapraszam Was do niej. Trochę, szanowni słuchacze, jeszcze zanim włączyliśmy mikrofony, plotkowaliśmy i z Lechem, i z Pawłem o tym, że jeśli chodzi o firmy, które robią dużo dobrego dla zielonej części świata, mniej jest technologii, a więcej jest produktów. Jak popatrzymy na wasze firmy, Lech i Paweł, to znając już trochę wy nawzajem siebie i wasze firmy, gdzie jest więcej produktu tak naprawdę, Lech, u ciebie? Jak czujesz?
Trudno mi powiedzieć, że my mamy dużo, ale rozproszone.
I w innych kierunkach też.
I w innych kierunkach. I uzupełniające się.
No tak, bo trzeba by założyć najpierw twój dach, żeby było ciepło, a potem założyć twoją technologię, żeby było chłodno.
Dokładnie tak.
To opiszmy w takim razie. Zacznijmy od dachu. Mimo że powinniśmy od fundamentów, to spróbujmy zbudować ten nasz zielony dom w tym momencie i w tym studiu i w tym programie od samej góry. Lech, na jakim etapie dzisiaj twoja firma jest?
My jesteśmy na etapie, gdzie my rozpoczęliśmy skalowanie międzynarodowe. Jesteśmy obecnie w 3 krajach, robimy pilot w Stanach Zjednoczonych, więc duże skupienie na Europę, Skandynawia, Szwecja to jest 70% naszego rynku. W tym momencie skala firmy jest taka, że nie wiem, przyrost ludzi w ostatnim roku około 200 osób.
Mówisz o pracownikach.
Pracownikach.
Jeszcze nie o klientach.
Tak? Nie. Tak. Klientów jest więcej, musimy też dostarczyć. Ale nasz zespół rósł około 200 osób. W tym roku to sprzedaż jest na poziomie kilkudziesięciu milionów euro. Skala już zaczyna być duża. Co nie znaczy, że te wyzwania są mniejsze, bo są raczej większe.
Za chwilę popytam o to też, bo wiem, że jesteś myślę, że w waszych biznesach, na pewno w biznesie Lecha, za chwilę zapytam Paweł, jak to wygląda u ciebie. W sumie koniec jednej rundy finansowania to jest początek pracy nad pewnie kolejną, prawda?
Tak, a czasami jest tak, że jeszcze pierwsza nie skończyła się, a druga już się rozpoczęła. Okay.
No szczególnie jeżeli, wiesz, tak jak mówisz, nagle to jest 200 pracowników i musi być więcej, żeby dowieść dla rosnącej liczby klientów swoje, to jest ważne. Więc dopytam o pewne rzeczy jeszcze za chwilę, ale wcześniej poznamy biznes Pawła. Jak to u ciebie wygląda?
Właśnie my mamy teraz zespół raczej zorientowany na badanie technologii. Mamy 10 osób, które współpracują z nami na full time. My budujemy technologię chłodzenia, która właśnie nie używa freonów, która pozwala bardzo szybko i w bardzo efektywny sposób obniżyć poziom temperatury powietrza. No i możemy tego stosować tak naprawdę do różnych celów, do klimatyzacji, do chłodnictwa, do przechowywania różnego rodzaju żywności. I w tym momencie my też aktywnie patrzymy na rynek Stanów przede wszystkim, no i Unii Europejskiej, bo oczywiście może wyzwania klimatyczne nie są aż takie jak gdzieś tam w Afryce czy w Ameryce Południowej, ale robi się gorąco, także trzeba chłodzić.
Zdecydowanie, natomiast aż korci mnie zapytać najprościej jak potrafię, jak nie freon, to co?
Powietrze.
Po prostu?
Powietrze. My mamy właśnie tą przewagę konkurencyjną nad innymi podejściami do chłodzenia, że my nie używamy w ogóle żadnych czynników chemicznych. My mamy proces, który nie jest oparty, wchodzimy już tak trochę w specyfikę.
Też wiem, że sam znajdziesz granicę, ile możesz powiedzieć,
tak.
Ile nie.
My nie wchodzimy w specyfikę termodynamiki, tylko my pracujemy z gazodynamiką. I to nam pozwala właśnie na bardzo szybkie, bardzo efektywne obniżenie poziomu temperatury w zupełnie inny sposób, jak było robiono do dziś.
Słysząc nawet to i myśląc o waszych biznesach, zastanawiam się nad tym głównym tematem i naszego spotkania, i tego konkursu, gdzie mówimy o tym, że to jest ratowanie Ziemi. Macie takie poczucie, nie wiem, rozmawiacie o tym z waszym zespołem, pytają o to wasi inwestorzy albo partnerzy, że to właśnie to jest w sumie nadrzędny cel. Liczba klientów, liczba pracowników to jest jedno, ale chodzi nam o to, żeby ocalić Ziemię. Czy to jest zbyt górnolotne, jak na to patrzycie?
Myślę, że nie do końca. Żeby bardzo dużo w ogóle funduszy inwestycyjnych, z którymi rozmawialiśmy, to mówią, że mają jakby dwa cele. Jeden cel to jest oczywiście, żeby był dobry zwrot z inwestycji, ale drugi, żeby też robić dobry impact i jedno nie musi się kłócić z drugim. I myślę, że to jest właśnie coś, co jest bardzo fajne. My też staramy się pokazać pokazywać. Myślę, że bardzo dużo producentów samochodów na przykład zaczyna to pokazywać, że myślenie o bycie eko i całe ratowanie świata nie oznacza, że trzeba być w cudzysłowie hipisem, który musi żyć w jakiś bardzo dziwny sposób i dużo kompromisów, bo tak naprawdę nie trzeba kompromisować i na designie, i na opłacalności, i na fanu i tak dalej. To jest tak duży wybór różnych opcji dzisiaj, które pozwalają na to, żeby i być w porządku wobec klimatu, ale też nie kompromisować na niczym.
Czyli zarabiać, ale jednocześnie chronić.
Tak jest.
Zwykle rzeczywiście raczej było tak, że zarabiamy i może kiedyś zaczniemy się martwić tym, jaką szkodę przy okazji możemy wyrządzać. A u was?
Lechu? No zdecydowanie podejście jest bardzo podobne, ale my tutaj patrzymy na to też i z tego punktu widzenia, że można zarobić pieniądze teraz, ale możliwe, że z tym ociepleniem i zmianami klimatu nie będzie komu to wydawać jakby za parę lat.
Czyli trzeba się spieszyć?
Trzeba się spieszyć i trzeba się spieszyć, no szczególnie jakby w naszym przypadku, to na przykład jak my teraz nie zmienimy sposób, w który działa klimatyzacja i chłodzenie, to do połowy stulecia 27% globalnego ocieplenia będzie spowodowano klimatyzacją i chłodnictwem. Dlatego na przykład są takie międzynarodowe umowy, jak na przykład protokół montrealski. Mm-hmm. I ten właśnie zadeklarował, że trzeba obniżyć poziom zużycia freonów o 85%.
Zacierasz wtedy ręce, jak słyszysz to.
Tak, jest to po pierwsze ogromne wyzwanie,
no tak.
A po drugie no jest to ogromna szansa rynkowa, tak? Bo proszę sobie wyobrazić, że jak mamy 100 słuchaczów, to 85 z nich w najbliższej przyszłości, tam do roku 2035, muszę zmienić lodówki, klimatyzację, samochody, czy właśnie systemy chłodzenia w samochodach. A to mówimy tylko jakby o takich bardzo, pozwolę sobie słowo, prymitywnych przypadkach wyużycia chłodnictwa, tak? Bo jak pójdziemy w skalę przemysłu chemicznego, jak pójdziemy w skalę przechowywania żywności, jak pójdziemy nawet do internetu, bo internetu by nie było, jakby nie było chłodzenia serwerowni,
no tak.
Tak? To właśnie wszystko wymaga zmiany, jak nie chcemy gdzieś tam w połowę stulecia po prostu marzyć o lodzie.
Zmiany to jedno, ale też z drugiej strony myślę sobie, słuchając tego, co wy musicie wyprodukować, co my jako klienci końcowi będziemy musieli kupić, że potrzeba na to sporych pieniędzy, więc jak dzisiaj rozmawiacie z funduszami, to macie takie poczucie, że fundusze, które skupiają się na zielonym, mają więcej w portfelu? Jak to jest?
Myślę, że się zmienia, ale w jaki sposób? My to nawet nie sprzedajemy do inwestorów, że to jest zielony i oni powinni zainwestować, dlatego że jesteśmy firmą, która ma dobre intencje, prawda? To gdyby tu w ogóle o tym nie chodzi, zresztą nawet ci, którzy chcą inwestować w zielone, też chcą zobaczyć, że jest potencjał w biznesie.
I niekoniecznie w dolarach.
Tak, bo, dokładnie. Mogą być zielone euro.
Byle były.
Tak, byle były. Gdzieś trzeba sobie też powiedzieć, że żeby w ogóle to wszystko się kręciło i szło do przodu, to my musimy generować zyski. Ale patrząc na różne rozwiązania, to my i wiele różnych firm oferujemy produkty, które ludzie chcą, które są atrakcyjne z różnych powodów, ale też mają ten pozytywny impact. Myślę, że to jest takie fajne połączenie tego wszystkiego, ale jednak biznes musi tam być i dla samego przedsiębiorstwa. I tak, a jak jest biznes dla przedsiębiorstwa, to się znajdą inwestorzy, którzy nawet niekoniecznie są tylko green.
Ale myślę, że to jest fajne, na co zwrócił uwagę Paweł, pokazując na stole właściwie strony, które powinny być w to zaangażowane, że jeżeli mówimy o funduszach, które skupiają się na inwestowaniu w firmy, które mają impact, patrzymy na was, na firmy, które mają impact, że my jako klienci ostateczni przy tym stole też siedzimy. Czy macie poczucie, i to pytanie do jednego i drugiego z was, czy właśnie ten Kowalski umowny, czy w Szwecji niech on się nazywa inaczej, albo w innych krajach inaczej, ma też taką świadomość, że jego decyzja zakupowa też będzie miała wpływ na to, czy będzie bezpieczniej na świecie, czy nie. A będzie musiał za to być może zapłacić więcej. Czyli czy konsumenci zaczynają rozumieć, że rozwiązania zielone kosztują drożej i chętnie wykładają swoje pieniądze? Jak to wygląda?
Jak najbardziej. Zaczynają rozumieć, to chyba poprawna formulacja tego, powiemy tak, stanu techniki, której teraz istnieje jakby na rynku, tak? Natomiast oczywiście przy tych rozwiązaniach zielonych, cleantechowych jest potrzebna spora inwestycja początkowa, tak? I to odradza niestety dużą ilość klientów, bo czasami jest tak, że klient byłby chętny, rozumie wszystkie przewagi technologii, tak? Ale zainwestować kilkaset tysięcy złotych, dolarów, euro, obojętnie jakby do jakiegoś nowego rozwiązania, no niestety niestety waha się, bo to jest spory koszt, nie wie, co to wszystko oznacza w przyszłości i raczej sporo klientów zostaje jeszcze przy tej starej technologii, po prostu próbując używać ją tak naprawdę do ostatniego dnia, dokąd jest to możliwe. Tak? I to jest niestety jakby taki program. I dlatego bardzo ważne tutaj jest wsparcie nie tylko ze strony jakby funduszy czy jakichś prywatnych pieniędzy, ale też i ze strony państwa są różne programy teraz, na przykład dotacje jakieś tam kominkowe, czy jeszcze jakieś takie różne rzeczy. I ja uważam, że bardzo przydaliby się takie rzeczy podobne i w tych obszarach, w których my też działamy.
To też ważne, bo czy to jest rynek regulowany, na którym działacie? Jak to jest?
My działamy na bardzo uregulowanym czy rynku, który się te regulacje też zmieniają bardzo szybko i każdy kraj jest inny, ale to jakby, może ja bym jeszcze wrócił, bo powiedziałbym tak, że moim zdaniem świadomość ludzi, jeśli chodzi o klimat i że mogą mieć impact i tak dalej, moim zdaniem przez ostatnie 2-3 lata bardzo wzrósł. To był temat ostatnich kilku lat, gdzie ta świadomość urosła bardzo dużo. Mamy takich klientów, którzy wybrali nasz dach przy remoncie swojego dachu, wybrali nasz starsza para, taka, która bezpośrednio powiedziała, że my wiemy, że to się nie zdąży spłacić, zanim my jeszcze odejdziemy, ale robimy to dla wnuków. To w Szwecji, to Svensson. No
tak. Svensson tak powiedział.
Tak, Svensson tak powiedział i to było takie bardzo wyraźne, że oni chcieli coś ze sobą zostawić i w innych krajach widzimy, że pomimo tego, że jest, powiedziałbym deklaratywnie, że ludzie chcą, to jednak ta ekonomika w tym produkcie też musi być, więc rynek byłby chyba jeszcze zbyt wąski, żeby tutaj ludzie płacili dużo więcej za produkt, który tylko ma dobry impact, bo myślę, że dużo ludzi jest deklaratywnych, ale jednak jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, to trzeba. Ale częściowo regulacyjnie zmusza. No w Niemczech jesteśmy na rynku niemieckim, to tam jest tak, że jak się buduje nowy dom, to musi mieć instalację fotowoltaiczną. I też w budownictwie też jest bardzo duży ślad węglowy i też trzeba obniżać. I my jako mający produkt, gdzie dwa w jednym, nie trzeba budować najpierw dach i później na to kłaść fotowoltaikę, tylko wszystko jest w jednym, zużywamy dużo mniej materiałów. I wtedy jak jest regulacja, która mówi, że musi być i jeszcze mamy taki pozytywny impact, no to faktycznie to wspiera. Ale zarządzanie później energią jest trudniejsze.
No ale też właśnie to, na co zwrócił uwagę Paweł, klienci, fundusze, czy wy jako zarządzający, to jest jedno, ale też właśnie rządy, czy nawet takie instytucje jak, nie wiem, Parlament czy Komisja Europejska, zależnie od tego, kto wydaje taką decyzję. Nawet patrząc po Polsce, kiedy mamy, dziś akurat rozkręca nam się kampania mówiąca o tym, ile w tej polskiej żarówce jest Europy, ile nie, ale nie o polityce chcę mówić, tylko właśnie o tym, że czasem to, że jest jakaś regulacja, wymusza jednak na ludziach podjęcie decyzji szybciej niż, tak jak powiedziałeś, do ostatniej chwili, prawda? Gdyby jej nie było, no to myślę, że sporo ludzi by czekało. Jak nie trzeba, to nie robię.
Tutaj też jest tak, że rządy i regulacje, one też rządzą się swoimi jakby prawami i czasami niektóre regulacje są przeciwdziałające. My mamy taki przykład, gdzie my jednego dnia od prezydenta dostaliśmy nagrodę, tak, a dwa tygodnie później podpisał ustawę, która jest niekorzystna dla
naszego rynku.
Tak. Ale to tylko pokazuje też jakby w naszym przypadku, bo moim zdaniem to nie chodzi o to, że jest jakaś zła wola, tylko to jest też próba pogodzenia bardzo dużo różnych rzeczy, bo patrząc na przykład na fotowoltaikę i wiatr, to są dwa źródła energii, które nie są stałe, tylko one, zależnie jak wiatr zawieje albo słońce zaświeci i chmury, no to cały czas ta produkcja jest niestała.
Stabilna, tak.
I to powoduje bardzo duże trudności w zarządzaniu siecią energetyczną, bo ilość energii w sieci musi cały czas być dopasowana do konsumpcji. Nie ma gdzie ją składować. Jak jest duże wahania, to degraduje tą sieć. I teraz jak bardzo dużo fotowoltaiki powstało w ciągu bardzo krótkiego czasu, plus jeszcze dochodzą teraz coraz więcej samochodów elektrycznych, to my mamy sytuację, gdzie zarządzanie tą siecią staje się strasznie trudną, a to jest gigantyczne inwestycje i dlatego wchodzą regulacje, które hamują rozwój, żeby tutaj jednak spróbować nadążyć nad innymi rzeczami. No, mamy też węgiel. No, ja wierzę też, że to nie chodzi o to, że trzeba chronić węgiel za każdy koszt, chodzi o to, żeby tych ludzi chronić, bo nie ma alternatyw.
Dokładnie.
I dopóki nie mamy alternatyw, no to co mamy robić? No, musimy trochę hamować, żebyśmy mieli trochę czasu i pomysłu.
Ale też mam nadzieję, szanowni słuchacze, słyszycie, jak nie jest to łatwy proces, bo my możemy pokazywać tu 10, 20, 100 super spółek, które robią fajne rzeczy, ale zobaczcie, w jaki kontekst trudny to się wpisuje i to, o czym teraz powiedział Lechu, jest bardzo fajnym wątkiem. Natomiast wracając do przyszłości, powiedzmy, jeden i drugi z was wspomniał o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego dzisiaj każda z firm, która właściwie próbuje robić biznes na dużą skalę, musi, może, chce, powinna zerkać się za ocean?
Jest to przede wszystkim, jak rozmawiamy o biznesie, ogromny rynek. Proszę sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone w tym momencie zużywają więcej energii elektrycznej do chłodzenia budynków, jak Afryka, na wszystko. To właśnie jest skala jakby tego problemu.
Niezależnie od tego, czy to Kalifornia, czy to Alaska. Tak?
Całość, tak. Bierzemy jakby cały ten rynek. No, Alaska też chodzi, tak? Mrozi no, rebę na przykład.
Dokładnie,
tak.
Dokładnie.
Także tam też jest jakby...
Świetnie się wszyscy przygotowaliśmy do tej
tak,
audycji.
Tak, także jest to ogromny rynek pod względem zużycia tej energii, a oczywiście do emisji, czy właśnie od tego efektu ocieplania, które jest spowodowane chłodnictwem, zaliczamy też i emisję z energii wyprodukowanej do tego, żeby zasilać takie urządzenia. No i drugi faktor, który jest bardzo ważny, jest przestarzała baza techniczna. W Stanach w tym momencie ponad 30% urządzeń, tych jednostek klimatyzacyjnych, które są instalowane, są starsze 20 lat. To są bardzo nieefektywne w tym momencie, bardzo imitujące spore ilości tych freonów, jednostki, które trzeba wymieniać, tak? I wcześniej czy później ten problem ktoś będzie musiał rozwiązać. No to szykujemy się, że to będziemy my.
Pierwsze dachy twoje, Lechu, w Stanach jak wyglądają albo jak będą wyglądały?
Dla nas jest to bardzo ciekawe, bo my mamy tam konkurenta, który zrobił bardzo dobrą, jeśli chodzi o PR i edukację rynku, czyli mamy Teslę. Okay. Tesla ma też dachy solarne.
Kojarzę tę firmę.
I tutaj wiemy też, że mają kłopoty z tym, że jest dużo większe zainteresowanie i chcą te produkty, ale nie potrafią dostarczyć z różnych powodów. No i myślimy, że jesteśmy w stanie, żeby wejść i faktycznie zacząć też dostarczać klientom.
Ale nie w kooperacji z nimi, tylko po swojemu, tak? Jakby pilnujecie tego?
Nasz produkt po naszemu, konkurując de facto albo uzupełniając ten rynek, bo nasze produkty też się różnią i to jest oczywiście ciekawe. Wiadomo, jakby jeśli się chce rosnąć w dużą skalę, no to jest bardzo duży rynek. On z jednej strony jest jeden rynek bardzo duży, bo wszystko jest po angielsku i to ułatwia. Regulacje są podobne, ale nie są takie same, bo
między
każdy
Stanami
stan
się różnią, tak?
Okay. Różnią się bardzo, więc to też jest istotne. Dla nas też jest interesujące, bo nasz dach potrafi wygenerować więcej prądu niż dom potrzebuje na swoje zapotrzebowanie.
Jakieś tam auto elektryczne chętnie odbierze.
Dokładnie. I wtedy my na przykład analizujemy, w których Stanach jest większa adopcja samochodów elektrycznych, Fajne. Więc to różne są tutaj różnice. W tej chwili pracujemy nad certyfikatami do wiatru. Wiemy, że niektóre Stany mają też wymogi, jakie prędkości wiatru musi dach wytrzymać i tak dalej, więc tam spoilery na dachu trzeba okłaść, żeby był. Tak. Więc to jest bardzo ciekawy rynek, bo Europa jest trochę bliżej, ale w Europie jest tak duże różnice też w kulturze, w językach, regulacjach, więc Europa też jest dużym rynkiem, ale jest trudnym mimo wszystko, więc jest to ciekawe. Drugi aspekt moim zdaniem dla startupów jest o tyle ciekawy, że jeśli zaczyna się mieć trakcję w Stanach, to tam jest dostęp też do innego kapitału i wiemy z doświadczeń, że jeśli fundusze amerykańskie się zainteresują i jesteś obecny na rynku amerykańskim, to jednak w pewnym sensie jest łatwiej zdobyć większe pieniądze przy lepszej wycenie.
I teraz zatrzymam się jeszcze, Paweł, pozwolisz na chwilę na Stanach i na Lechu, bo jeśli mówisz, że miałbyś konkurować z Teslą, to brzmi super dumnie, ale jednocześnie od razu wiem, że potrzebujesz na to dużo pieniędzy.
Oj tak, 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 tak. No tak jak wspomnieliśmy, że to jedna runda się skończyła, a druga już się zaczęła. To jest kapitał ochronny, oczywiście to, co robimy. I to jest też moim zdaniem też nasz biznes jest dużo bardziej kapitałochłonny niż software i tak dalej, gdzie jest dużo mniej tego kapitału obrotowego chociażby, który jest potrzebny, żeby mieć jakby rotację produktów fizycznych, które trzeba też wysyłać. Więc na pewno jest to trudniejszy biznes, ale myślę, że udowodnimy, że warto też w nas inwestować.
Na koniec, choć myślę, że to będzie długi finisz, chciałbym was zapytać o to, jak technicznie to wygląda dzisiaj. To znaczy, jak duże są wasze działy R&D, jak duże są wasze działy sprzedażowe, jak w ogóle wyglądają te wasze zespoły? Kogo tam jest najwięcej, Paweł? U ciebie jak to wygląda?
No, u nas właśnie jest znaczna przewaga działu technicznego, bo my właśnie jesteśmy na etapie R&D i tutaj kluczowe zadanie jest dostarczenie gotowych prototypów, gotowych do komercjalizacji produktów. Teraz mamy ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Wygraliśmy w konkursie AIC Accelerator i to nam pozwala właśnie sfinansować całą tą ścieżkę rozwoju produktu. W każdym przypadku planujemy, że dział komercyjny będziemy już powiększać pod koniec tego roku, bo planujemy pierwsze wdrożenie. No i oczywiście trzeba osób, które by mogli rozmawiać z klientami, które by znali te rynki. Planujemy rozszerzenie tego działu komercyjnego nie tylko przez nabór pracowników, ale i przez współpracę z partnerami, bo to uważamy, że jest najbardziej takie efektywne podejście do tego.
Czyli ktoś już sprzedaje klimatyzację i wy przychodzicie z nowym produktem.
Tak, jak
nie
jest
budujecie
dystrybutor, on ma już bazę klientów, z którymi możemy współpracować, które możemy oferować. Bardzo dobrym kanałem sprzedaży dla nas są takie spółki zarządzania nieruchomościami, badaniami, tak? Bo oni mają już tam x dziesiątków, jak nie setek obiektów i wszystkie te obiekty, domy, biurowce, magazyny trzeba chodzić.
No tak. Lek u ciebie?
My mamy trochę rozproszone jakby rozwój produktu, bo on jest w różnych miejscach i różne elementy są, bo od tego, że jest jakby sam dach i rozwój samego dachu i różnych elementów całego tego systemu, no to mamy kilka osób w firmie, które pracuje nad tym. W tej chwili no, będziemy ogłaszać wkrótce nowego inwestora, który jest strategiczny, który też ma unikatową na skalę świata maszyny, które pozwoli nam zrobić jeden element naszego systemu unikatowy na skalę świata, więc też wykorzystamy część ich jakby zespół R&D, żeby budować. Ale u nas też jest taka specyfika, że sam hardware, sam dach to jest tylko początek tego wszystkiego, bo do tego my budujemy cały ekosystem do zarządzania energią, która jest tworzona. To zresztą tak jak wspominaliśmy, że trudność dla sieci jest taka, że jak jest dużo produkowane energii wypuszczane na sieci i tak dalej, to bardzo obciąża tą sieć. Teraz my chcemy na nasze hardware położyć też ten software, który też pomoże zarządzać to. To nazywa się tak potocznie wirtualną elektrownią, która ma jakby dwa elementy takie zasadnicze. No, jeden jest taki, że my zarządzamy i próbujemy optymalizować własną konsumpcję energii i to może być tak, że jeśli jest nadmiar energii w danym momencie, kiedy dom nie konsumuje wszystko, co jest produkowane, to można magazynować na przykład w baterii, ale na przykład w samochodzie, czy mamy też współpracę z Cakebike, szwedzkim motocykle elektryczne, gdzie my chcemy, żeby samochód elektryczny i motocykl elektryczny to były duże powerbanki na kołach, które mogą magazynować i wpuszczać z powrotem. I teraz zrozumieć, jaki jest profil zużywania tego wszystkiego, kiedy możemy ile energii wziąć z samochodu, żeby zasilać dom i tak dalej. To jest bardzo dużo pracy nad tym, które też musi być robione. I to wszystko później jest wpinane jako jednostka, która może robić tak zwany load balancing dla sieci, czyli jak sieć ma te wahania i potrzebuje się zbilansować, to są różne techniki, żeby albo zostawić, albo wepchnąć więcej energii do sieci, albo wyciągać, jeśli jest za dużo energii w sieci. I wtedy my możemy na żądanie sieci, możemy na przykład ładować szybciej więcej nasze różne domy, baterie i samochody, żeby wyciągać energię, a jak jest za mało energii w sieci, no to możemy wypuszczać. Ale na przykład system chłodniczy to też jest bardzo, bardzo efektywnym sposobem też, żeby w tym całym takim demand response funkcjonować, bo chłodzenie zużywa bardzo dużo energii i jeśli my chcemy pomóc sieci, żeby też bilansować tą energię, to my możemy manipulować, jak bardzo chłodzimy albo nie. I tym sposobem my możemy albo zwiększać konsumpcję energii, żeby wyciągać energię z sieci, bo włączamy większe chłodzenie, albo przestajemy chłodzić na chwilę, żeby zostawić więcej energii dla kogoś innego.
Czego mam życzyć, Paweł? Czego ci potrzeba?
Udanych testów. Ja myślę, że my teraz bardzo mocno skupimy się na rozwoju tego produktu. Mamy już poukładane umowy z partnerami na testowanie tej technologii. Także chcę, żeby to wszystko skończyło się dobrze, powiemy tak, w zakresie i jakby tych demonstracji i wdrożenia technologii na rynek.
Lech, tobie czego brak?
No,
okej, nie mamy tyle czasu. Spróbujmy to ograniczyć.
Ja, jeśli miałbym sobie życzyć, to życzyłbym sobie, żeby wszyscy w moim zespole, gdzie jest super intensywny okres czasu, jest dużo trudnych wyzwań przed nami, przechodzimy przez różne też trudności i tak będzie, żeby mieli wytrzymałość, cierpliwość i motywację i że będziemy potrzebowali więcej rąk do pracy, więc żeby bardzo dużych zdolnych ludzi chciało do nas też dołączyć.
Trzymam za to kciuki. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerami serii 10 polskich innowacji dla dobra ziemi są Huawei Polska i Startup Academy, organizatorzy konkursu Huawei Startup Challenge.